Audycja księdza Krzysztofa Ślicznego, diecezjalnego asystenta grup modlitwy Ojca Pio.
Dobry ojciec i uparta owieczka, korespondencja z Rafaeliną Czerazę. Pokój i dobro, bardzo serdecznie witam drogich radiosłuchaczy i zapraszam na kolejny nasz list i krótkie spotkanie dotyczące Ojca Pio. Nasz cykl nosi tytuł Dobry Ojciec i Uparta Owieczka. To oczywiście korespondencja Ojca Pio z Rafaeliną Czerazę, jego duchową córką. Dzisiaj czas na list z 19 maja 1914 roku. Rafaelina spodziewa się listu, na który właśnie odpowiada Ojciec Pio. Ojciec Pio pisze ten list z Pietrelcina, a więc swojej rodzinnej miejscowości. Jak wiemy, ojciec Pio ze względu na zły stan zdrowia i przed święceniami kapłańskimi, ale też po święceniach kapłańskich, to już jest 14 rok, a więc 4 lata, ojciec Pio jest już kapłanem, przebywa w domu, nabiera sił, powietrza, mocy do dalszej kapłańskiej posługi. List jest dość długi, jest bardzo bogaty w treść, dlatego już bez zbędnych wstępów zachęcam do wsłuchania się, o czym ojciec Pio pisze do Rafaeliny Czerazę. Najdroższa córko Jezusa Chrystusa, niech Jezus i Maria będą zawsze w waszym sercu i uczynią was świętą przez wielokrotne uderzenia zbawiennego dłuta i przez dokładne oczyszczenie. Boski artysta chce przygotować kamienie, które powinny znaleźć się w strukturze wiecznej budowli. Tak mówi w hymnie nieszporów na dzień poświęcenia Kościoła. Nasza najczulsza matka, święty Kościół katolicki, i tak jest w rzeczywistości. Każda dusza przeznaczona do chwały niebieskiej może istotnie uważać się za kamień przeznaczony do wzniesienia wiecznej budowli. Murarz, który chce zbudować dom, musi przede wszystkim oczyścić kamienie mające stanowić konstrukcję, czyli to przez uderzenia młotka i dłuta. W taki sam sposób postępuje Ojciec Niebieski z wybranymi duszami, które od początku wieczności przez jego niezmierzoną mądrość i opatrzność były przeznaczone do konstrukcji wiecznej budowli. Tak więc i dusza przeznaczona do królowania z Jezusem Chrystusem musi zostać oczyszczona uderzeniami młota i dłuta, jakimi posługuje się boski artysta, aby ociosać kamienie, czyli dusze wybrane. Czym one są? Moja siostro, te uderzenia dłuta to ciemności, niepokoje, pokusy, strapienia ducha, lęki duchowe zabarwione przygnębieniem, a także fizycznym cierpieniem. Dziękujcie więc niezmierzonemu miłosierdziu przedwiecznemu, który w ten sposób traktuje waszą duszę, ponieważ jest ona przeznaczona do zbawienia. Dlaczego nie cieszyć się z innych pełnych miłości gestów najlepszego z ojców? Otwórzcie serce temu niebieskiemu lekarzowi dusz i zanurzcie się z pełną ufnością w jego najświętszych ramionach. On traktuje was jako wybraną do podążania za Jezusem po stromej ścieżce Kalwarii i ja radośnie i ze wzruszeniem odczuwam w głębi serca to łaskawe traktowanie was przez Boga. Bądźcie pewna, że wszystko, co dzieje się w waszej duszy, jest zrządzeniem pańskim i dlatego obawiajcie się spotkania ze złem, które jest, krótko mówiąc, obrazem Boga. Wystarczy, żebyście wiedzieli, że w tym wszystkim, co przeżywacie, nie obrażacie Pana. Przeciwnie, przez to staje się on coraz bardziej uwielbiony. Jeśli ten nieczuły oblubieniec ukrywa się przed waszą duszą, to nie dlatego, że chce was ukarać za niewierności, jak wam się wydaje, ale dlatego, że chce coraz bardziej poddawać próbie waszą wierność i wytrwałość, a jednocześnie oczyszczać z niektórych przywiązań i uczuć, które oczom ciała wcale takimi się nie zdają. Mówię o takich uczuciach i winach, od których nawet sprawiedliwy nie jest wolny, ponieważ jest napisane na świętych stronach, że sprawiedliwy upada 7 razy. Proszę mi wierzyć, gdybym nie widział was taką zgnębioną, byłbym mniej zadowolony, ponieważ widziałbym, że Pan ofiaruje wam mniej drogocennych kamieni. Bądźcie pewna tego, co piszę, i oddalcie wątpliwości, które są temu przeciwne, ponieważ to one są rzeczywistymi pokusami. I proszę to czynić w imię Jezusa. W Jego imieniu potwierdzam, że w tych wszystkich walkach duchowych nie obrażacie Boga, nie grzeszycie, a przynoszą one wielki pożytek waszej duszy. Oddajcie również wszystkie wątpliwości, które zdają się gromadzić na niebie waszej duszy, czyli to, że jesteście głucha na Boże wołanie, że opieracie się Jego słodkim zaproszeniom, że jesteście jedyną przeszkodą na drodze doskonałości waszej siostry. To wszystko nie pochodzi od dobrego ducha, ale są to sposoby szatańskie, mające na celu odwrócić waszą uwagę lub co najmniej zatrzymać was w dążeniu do doskonałości i odebrać wam odwagę. Sądzę, że na ten temat wypowiedziałem się wystarczająco i ufam, że mnie posłuchacie. Proszę błagać nieustannie Ojca Niebieskiego, aby tulił was zawsze do swego boskiego serca. Pozwalał coraz wyraźniej słyszeć Jego głos pełen miłości i odpowiadać Mu taką samą wdzięcznością. Razem z oblubienicą, ze świętych pieśni, z nieograniczoną ufnością proście Jezusa, aby zawsze pociągał was za sobą i pozwolił poczuć woń Jego pachnideł. Abyście ze wszystkich sił duszy i ciała mogli biec za Nim gdziekolwiek się uda. Jeszcze raz proszę, abyście byli pewna tego, co dotychczas powiedziałem. Tratwą, która ma doprowadzić was do portu zbawienia, boską bronią prowadzącą do śpiewu zwycięstwa, jest całkowite i ślepe poddanie naszego osądu pod rozkazy tego, któremu powierzono prowadzenie nas przez ciemności, pułapki i życiowe walki. Swoim niepodważalnym autorytetem potwierdza to Pismo Święte. Wir obedience lequetur victoriam, czyli mąż posłuszny ogłosi zwycięstwo. Jak podaje Księga Przysłów, ojciec Pio cytuje tutaj przekład Wulgaty. Jeżeli Jezus się objawia, dziękujcie Mu, a jeśli się przed wami ukrywa, również Mu dziękujcie. Wszystko jest miłosnym żartem. Mam nadzieję, że dojdziecie aż do oddania ostatniego tchnienia z Jezusem na krzyżu i będziecie mogła z Nim słodko zawołać consummatum est. Pragnienie dostrzegania we wszystkim tylko Stwórcy, które odczuwacie, przykrość jakiej doznajecie, przebywając w pobliżu istot stworzonych, jest specjalną łaską Bożej miłości, która nie wszystkim biednym pielgrzymom jest dana. Umiejcie więc z niej korzystać i dziękujcie za nią Bogu. Nie dawajcie posłuchu swojej niespokojnej wyobraźni, kuszonej i potężnie wystawianej na próbę przez naszego wroga. On chciałby, abyście uwierzyli, że wasze życie zobojętniało na dobro. Na tym polega ta wyszukana i oczywista machinacja demona. Łaska Jezusa, moja droga, czyni was aż za bardzo wyczuloną na dobro. Chcielibyście prawie zmierzyć, zrozumieć, odczuć i dotknąć tę miłość, jaką żywicie do Boga. Ale bądźcie pewna, moja siostro, że im bardziej jakaś dusza kocha Boga, tym mniej Go czuje. Sytuacja ta wydaje się zbyt dziwna i niemożliwa, jeśli chodzi o przemijającą miłość do stworzeń tego niskiego świata. Sprawa ma się jednak inaczej, jeśli chodzi o miłość duszy do oblubieńca. Nie potrafię dobrze wyrazić tej prawdy, ale bądźcie pewna, że właśnie tak to wygląda. Bóg jest niezrozumiały, niedostępny. Im bardziej jakaś dusza postępuje w miłości najwyższego dobra, tym bardziej jej uczucie miłości do tego, który przekracza jej poznanie, pomniejsza się do tego stopnia, że wydaje się tej biednej duszy, że go wcale nie ma, że go wcale nie kocha. Rzeczywiście, podczas niektórych spotkań wydaje się jej, że sprawy właśnie tak się mają, ale potem fakty dowodzą, że było odwrotnie niż się myślało. Te nieustanne lęki, że straci swego Boga, ta święta przezorność, dzięki której dusza uważa, gdzie stawia nogę, aby się nie potknąć, ta odwaga, z jaką stawia czoła atakom nieprzyjaciela, pogodzenie się z wolą Bożą we wszystkich przeciwnościach życiowych, gorące pragnienie ustanowienia Królestwa Bożego w sobie samej i w bliźnich są najlepszym dowodem miłości tej duszy do najwyższego dobra. Nie, wasza miłość nie jest bierna, nie jest bezpłodna. Powiedzcie raczej, że kochacie niebieskiego oblubieńca, ale pragniecie również, aby ta miłość nieustannie wzrastała. Boski Mistrz naucza nas, że za braci powinniśmy uznawać tylko tych, którzy wypełniają wolę Jego Ojca. A wy? Czy nie pragniecie i nie usiłujecie ze wszystkich sił stosować się w każdej sytuacji do Bożych życzeń? Czy nie oddalibyście raczej życia i to po 1000-kroć, aby dowieść, że nie przeciwstawiacie się woli Bożej? Przecież jesteście tego pewna i odczuwacie to w swoim sercu. I niech to będzie dla was miernikiem rozeznawania i przekonywania się, że dobrze przeżywacie swoje życie. Ach, jak bardzo jesteście daleka od tego, o co każą wam wierzyć wasze uczucia. Kochacie tego delikatnego oblubieńca, ale wydaje się, że to jest to drobnostką, gdyż chcielibyście kochać miłością doskonałą, dopełnioną. Ale nam, biednym i nieszczęśliwym śmiertelnikom, miłość ta przynajmniej w swej całkowitej pełni nie jest dana, chyba że w przyszłym życiu. Ach, jak marny jest stan naszej ludzkiej natury. Oby niebieski oblubieniec rozerwał wreszcie tę delikatną zasłonę oddzielającą nas od Niego i udzielił wreszcie tej miłości dopełnionej, gdyż w przeciwnym razie nasze życie nie jest życiem. Nasza choroba jest nieuleczalna i nasz pobyt tu na dole jest znojną i długotrwałą agonią. Zbyt surowo zinterpretowaliście moje odczucia co do waszej siostry, o których wam napisałem. Nigdy nie poddawałem wątpliwość faktu, że jej dusza jest miła w oczach Pana. Stwierdziłem jedynie, że krzywym okiem patrzyłem na jej postawę wobec uczty eucharystycznej. W tych tak smutnych czasach, kiedy wiele dusz odchodzi od Boga, nie potrafię zrozumieć, jak można żyć prawdziwym życiem bez tego pokarmu mocarzy. W czasach, w którym jesteśmy nieustannie otoczeni przez ludzi mających w sercu nienawiść do Boga i przekleństwo na wargach, pewnym sposobem, by uchronić się przed otaczającą nas śmiertelną zarazą, jest umacnianie się pokarmem eucharystycznym. Tak więc ten, kto żyje długie miesiące bez karmienia się nieskalanym ciałem Baranka Bożego, nie będzie w stanie pozostać wolnym od grzechu ani postąpić na drodze doskonałości. Nie wiem, co inni o tym myślą. Ja jednak uważam, że biorąc pod uwagę obecne warunki, w jakich żyjemy, iluzją jest przekonanie, że może postąpić w doskonałości ktoś, kto ogranicza się do przyjmowania komunii raz lub dwa razy w roku. Nie potrafię wyrazić, jak bardzo martwi mnie stan fizyczny waszej siostry. Jedynie Pan wie, jak wiele modlę się o jej zdrowie duchowe bardziej niż cielesne. Oby moja słaba, ale nieustanna modlitwa podobała się temu, który wszystko podtrzymuje i wszystkim rządzi dla naszego dobra i jego chwały. Szczęśliwa jest wasza siostra, gdyż pomimo jej wszelkich win została uznana za godną udziału w krzyżu tego, który z czystej miłości dla nas ofiarował się odwiecznemu Rodzicowi. Nie przestaję też przedstawiać Jezusowi wszystkich osób i potrzeb, które tak bardzo leżą wam na sercu. Skarżycie się, że nie odpowiadam na wszystkie wasze pytania i z tego powodu czynicie mi słodkie wymówki. Nie pozostaje mi nic innego, jak prosić was o wybaczenie i błagać, abyście się na mnie nie gniewali. gdyż nie ma w tym mojej winy. Wiecie, że już od jakiegoś czasu cierpię z powodu kłopotów z pamięcią. Pomimo całej mojej dobrej woli, która chce wszystkich zadowolić, mówią mi, że jest to specjalna łaska Ojca Niebieskiego. Ale czy to prawda? Pan pozwala mi pamiętać o tych osobach i o tych sprawach, o których On sam chce, abym pamiętał. W rzeczywistości wiele razy miłosierny Pan przedstawia mi osoby, których nigdy nie znałem i o jakich nigdy nie słyszałem. I to w jednym celu, abym mu je przedstawił i wstawiał się za nimi. W tych przypadkach nie zdarzyło się jeszcze, aby nie wysłuchał moich marnych i słabych modlitw. Dzieje się też odwrotnie. Kiedy Jezus nie chce mnie wysłuchać, sprawia nawet, że zapominam modlić się za te osoby w intencji, których z całą stanowczością postanowiłem się modlić. To zapomnienie często rozszerza się także na sprawy, które są najbardziej konieczne dla naszej natury, takie jak jedzenie, picie i tym podobne. Dziękuję Bożej opatrzności, że aż do tej pory nie zdarzyło mi się zapomnieć o obowiązkach wynikających z mojego stanu. Oceńcie więc teraz sama, czy jestem winien, czy raczej godzien waszego politowania. A tymczasem proszę was, abyście zawsze bez skrępowania prosili mnie o wyjaśnienie jeden raz, drugi czy trzeci, jeśli nie otrzymacie odpowiedzi na jakąś kwestię. A jeśli nawet w tych wypadkach nie będziecie usatysfakcjonowana, przyjmijcie z pokorą Boże decyzje i nie wątpcie, bo jeśli On pozwala, abyście pozostała w ciemnościach, co do tych spraw, to dzieje się tak dla waszego dobra. On nie pozostawi bez nagrody żadnej waszej dobrej myśli. Nie mogę wam udzielić adekwatnej odpowiedzi na problem tak przedstawiony. Prawie zawsze podczas krótkich i wymuszonych medytacji nie wiem, dlaczego mój umysł podpowiada mi, co muszę Jezusowi przekazać za waszym pośrednictwem, ponieważ nie zrozumiałem dobrze tego pytania. Proszę, jeśli to możliwe, o lepsze jego sformułowanie. Teraz wystarczy wam wiedzieć, że nie widzę w tym nawet cienia zła. Od wielu dni moja dusza czuje się, jakby była skuta żelazną obrożą. Proście więc najlepszego Boga, aby dał mi siłę do przynoszącego zasługę przyjęcia tej jego trudnej woli. Jeżeli do modlitw dołączylibyście trzy nowenny do Najświętszej Dziewicy Różańcowej z Pompeji i przyjmowali w tym czasie Komunię Świętą w intencji otrzymania przeze mnie pewnej łaski, jakiej oczekuję od dobroci Boga, byłbym wam nieskończenie wdzięczny. Ale jeśli byłoby to dla was zbyt dużym obciążeniem, to proszę się z tego zwolnić. Jestem zmuszony zakończyć ten list z powodów, które dobrze znacie. Niech Bóg błogosławi was oraz waszą siostrę i przyniesie ulgę w udrękach. Niech zwróci na was swe miłosierne spojrzenie i pocieszy swoją miłością. Brat Pio, kapucyn. Kochani, całkiem obszerny jest ten list. Niektórzy mówią, że coś, gdy jest takie mozolne, trudne, ciężkie, z przygnieceniem krzyża, to jest jak wielki post. Długie to się ciągnie. Nabożeństwo za nabożeństwem, droga krzyżowa, gorzkie żale, rekolekcje, pokuta, spowiedź przedświąteczna, spowiedź wielkopostna, która niekoniecznie musi być przedświąteczna. Wiemy, że Bóg chce, abyśmy żyli w łasce Bożej, a więc cały ten czas, szczególnie teraz w pandemii, powinien być rozciągnięty z jednej strony przez nas kapłanów na dyżury w konfesjonale, a wierni powinni to czuć. Potrzeba o swoje serce, nie tylko czyste, ale serce, które dzisiaj często jest przygnębione, walczyć o nadzieję w tym sercu. patrzymy na ten lis, on jest piękny, on jest pełen przeróżnych treści. Ojciec Pio posługuje się obrazem, jakby maluje słowem rzeczywistość, w której trwa Rafaelina. Mówi, że wielokrotne uderzenia zbawiennego dłuta. Posługuje się jakimś obrazem, którym jest boski artysta, Bóg, Jezus oraz każdy z nas. Mówi to jakby posługując się również obrazem, który znajduje się jeszcze w starym brewiarzu na święto poświęcenia Kościoła. Tak mówi nam Pan Bóg poprzez Kościół katolicki, który nazywa wielokrotnie Ojciec Pio naszą najczulszą matką. Tyle czasem cierpkich słów słyszymy z różnych środowisk o Kościele. Że ktoś sobie nie życzy takiego kościoła, że ktoś czuje się jakby niezaopiekowany, nieotoczony troską w tym kościele, że w tym kościele są grzesznicy, także pośród osób duchownych. Czy my czasem nie patrzymy, że kościół to ktoś? Tak naprawdę to kościół jest każdy z nas, duchowni i świeccy, osoby konsekrowane, zdrowi i chorzy. Ci, którzy próbują odkryć, że od momentu Chrztu Świętego jesteśmy wszczepieni w tą wspaniałą łaskę, jaką jest Kościół Nasza Matka. Czym są te uderzenia dłuta? Czym jest to bolesne, trudne doświadczenie? Ojciec Pio mówi, że to, co czyni boski artysta, ma sprawić, że będziemy gotowi do stworzenia konstrukcji wiecznej budowli. Wiele razy Jezus w Ewangelii porównuje wspólnotę Kościoła do powstającej budowli, której architektem budowniczym jest Chrystus Pan, jest Jezus Chrystus, na którym chcemy się oprzeć, który nas prowadzi nie tak jak kamienie, budulec chce, ale tak jak jest to w Jego odwiecznej miłości wielkim pragnieniem. Ociosać kamienie. Co jest właśnie tym uderzeniem dłuta? To ojciec Pio wyjaśnia, są to ciemności, niepokoje, pokusy, strapienia ducha, lęki duchowe zabarwione przygnębieniem, a także fizycznym cierpieniem. To jest to, czego najczęściej my nie lubimy. To przychodzi do nas, to nam często podcina skrzydła, to sprawia, że może się czujemy, to ktoś żyje byle jak i jakoś funkcjonuje, a my staramy się i ciągle to przygnębienie, ciągle ten ból jest, ciągle jakoś nie potrafimy się w pełni odnaleźć, cieszyć. Idziemy dalej. Ojciec Pio do Rafaeliny, proszę błagać, błagać Ojca Niebieskiego, aby tulił was zawsze do swego boskiego serca. To boskie serce. Starsi nasi bracia i siostry pamiętają, że nie było w zasadzie głoszenia Słowa Bożego, katechezy. Nie było domu, w którym by nie było obrazu serca Jezusa. Często zaraz obok było przebite niepokalane serce Maryi. I to była, byśmy powiedzieli, taka ewangelizacja w pigułce. To była katechizacja w konkretnym obrazowym skrócie. To jest serce, które oddało za nas życie, serce Jezusa, naszego Pana i Zbawiciela, a moim zadaniem jest klękać przy tym sercu, przepraszać za moje grzechy, a także polecać różne sprawy w wielkim zaufaniu Panu Bogu. To jest coś wspaniałego. Naszym zadaniem jest ogłaszać zwycięstwo, ale odnosimy to zwycięstwo, najbardziej to widzimy wtedy, gdy poprzez te przygnębienia, poprzez to ciosanie Pana Boga, nagle odkrywamy, że zmartwychwstajemy. I ten Wielki Post może dla wielu trudny, bo to oprócz trudności to również jest ta epidemia. Oprócz tego różne sprawy, które na pewno nie służą pięknemu trwaniu przy Panu Bogu. Jednak chcemy przychodzić, bo przygotowujemy się do Paschy, przygotowujemy się do przejścia Jezusa przez nasze życie, do odczucia zwycięstwa w Jezusie Chrystusie. Mąż posłuszny ogłosi zwycięstwo. Możemy coś ogłosić tylko, jeśli tego doświadczymy. Im bardziej dusza kocha Boga, tym mniej Go czuje. Może pamiętacie kiedyś piosenkę, którą śpiewała Natalia Kukulska. Oczywiście o zabarwieniu pewnie jakimś emocjonalnym, jakimś oblubieńczym, jakimś takim sentymentalnym. Im więcej Ciebie, tym mniej. Podobnie jest właśnie z Panem Bogiem. Czasem zbliżamy się, wchodzimy w głębie i wtedy jakby Pan Bóg przez moment zakrywa przed nami swoje oblicze. czujemy jakąś taką noc ciemną, czujemy jakby Pana Boga nie było, ale Pan Bóg wtedy jest i On nie tyle chce, abyśmy czuli, abyśmy wszystko ogarniali, abyśmy to wszystko potrafili powiedzieć, ja nad tym czuwam, ja to ogarnąłem, ja trwam w tej medytacji, kontemplacji, ja trwam w tej modlitwie, to jest słodkie, przyjemne. Nie, koniec, kropka. Bóg mówi, przytul się do mnie, przytul się do mojego krzyża. Jak ojciec Pio właśnie te usłyszał słowa, często kontemplując ukrzyżowanego, weź udział w mojej męce, weź udział w mej udręce. Kolejny fragment tego listu, w którym ojciec Pio zachęca do trwania w zjednoczeniu z Panem Bogiem przez Eucharystię, przez karmienie się ciałem Najświętszym Jezusa Chrystusa, naszego Pana. Ojciec Pio piękne słowa pisze. Pisze, w tych smutnych czasach, kiedy wiele dusz odchodzi od Boga, nie potrafię zrozumieć, jak można żyć prawdziwym życiem bez tego pokarmu mocarzy. W czasach, w których jesteśmy nieustannie otoczeni przez ludzi mających w sercu nienawiść do Boga i przekleństwo na wargach, pewnym sposobem, aby uchronić się przed otaczającą nas śmiertelną zarazą, jest umacnianie się pokarmem eucharystycznym. I dalej pisze ojciec Pio, tak więc ten, kto żyje długie miesiące bez karmienia się nieskalanym ciałem Baranka Bożego, nie będzie w stanie pozostać wolnym od grzechu ani postąpić na drodze doskonałości. Nie wiem, co inni o tym myślą. Ja jednak uważam, że biorąc pod uwagę obecne warunki, w jakich żyjemy, iluzją jest przekonanie, że może postąpić w doskonałości ktoś, kto ogranicza się do przyjmowania komunii raz lub dwa razy w roku. A więc, kochani, w tym czasie trwającej epidemii te słowa są jak najbardziej aktualne. Jednoczyć się z Panem przez Komunię Świętą, z wielką żarliwością, z wielką miłością. Ja nie przyjmuję opłatek. Ja jestem w największym uniżeniu, w największej miłości przed Panem Bogiem. To jest prawdziwy Bóg. Przychodzi do mnie w swoim pokarmie. Przychodzi, aby mnie podnosić, aby wlewać w moje serce nadzieję, aby powiedzieć, nie jesteś sam, to ja jestem z Tobą, aby Cię prowadzić, aby z Tobą żyć. Kochani, niech każde spotkanie na Jezusie, z Jezusem w Eucharystii, niech nasze trwanie na adoracji przed czy po Eucharystii będzie również wyrazem tego, że my nie chodzimy do kościoła z jakiegoś przyzwyczajenia, z jakiejś innej intencji, jak tylko po to, by spotkać się z Bogiem, który jest naszą miłością, by Jemu zaufać, by móc przy Nim trwać, by odbudowywać swoje życie, przygnębienia, swoje życie napełnione również i własną słabością i móc stawiać proste kroki na drodze prowadzącej nas do zbawienia. Tego Wam i sobie, kochani, z całego serca życzę. Pokój i dobro.
Audycja księdza Krzysztofa Ślicznego, diecezjalnego asystenta grup modlitwy ojca Pio.